Witaj w świecie słów, intryg oraz tajemnic. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu opowieść w odcinkach. Za chwilę przeniesiesz się do krainy wyobraźni, pogoni za zbrodnią i prawdą. Ja jestem Zuza, a to jest moja szuflada, która właśnie otwiera przed Tobą wszystkie swoje sekrety. Oto jeden z nich. Śledząc mrok, odcinek 11, przełom w śledztwie. Śledztwo ma to do siebie, że potrafi zmienić swój charakter w najmniej spodziewanym momencie. Co prawda pojawiało się coraz więcej faktów i poszlak, jednak nie składały się w spójną całość. Szczerze mówiąc, nic z tego wszystkiego nie wynikało. Martwy mężczyzna w kostnicy, powiązany z moją przeszłością. Matka zaginionego chłopaka współpracująca z porywaczem za plecami policji i swojego męża. Brak śladu po Marku. Zwiększający się tłum koczowników pod drzwiami mojego domu. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że czuję się jak świadek własnego życia, a nie uczestnik. Krukowską wyznaczam więc jako zadanie specjalne dla siebie. Kubek ciepłej kawy, tym razem z mlekiem, żeby udało mi się zasnąć przed wczesnymi godzinami porannymi i nurkuję w przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość matki zaginionego. Jak porywacz mógł się skontaktować z kobietą, nie zwracając uwagi męża? Krukowscy przecież spędzali ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę, co potwierdzają liczne zdjęcia oraz relacje wideo z grup miłośników teorii spiskowych. Wyciągam ogromny zeszyt, a drukarka zaczyna wypluwać nowe zdjęcia oraz fragmenty informacji. Fakt, że tyle osób jest zainteresowanych sprawą, kolejny raz przydaje się, by popchnąć śledztwo do przodu. Okej. Państwo krukowscy opuszczali swoją posesję zaledwie kilka razy w przeciągu minionego tygodnia. Dwa razy udali się na komisariat, raz brali udział w poszukiwaniach w okolicy dworca głównego, o czym osobiście chciałabym jak najszybciej zapomnieć. Poza tym, dwie wycieczki do lokalnego supermarketu, również wspólne, wyrzucanie śmieci w późnych godzinach nocnych przez pana Krukowskiego, ale także samotna wycieczka pani Krukowskiej do skrzynki na listy, czarno na białym zarejestrowana przez jednego z gapiów. Bingo! Policjanci założyli podsłuchy, ale nie wysłali nikogo, by sprawdzał korespondencję Krukowskich, bo przecież kto dzisiaj wysyła listy? Moja teoria jest następująca. Pani Krukowska wyciągnęła ze skrzynki kopertę zaadresowaną do siebie, w której znajdował się numer telefonu, pod który miała później zadzwonić. Tylko taki scenariusz ma sens. Przyglądam się jeszcze raz wideo zarejestrowanym przez Łukasza, ale nie. Pan Krukowski nadal pozostaje poza kręgiem podejrzeń. Wygląda na szczerze wstrząśniętego. W liście musiało być coś, co powiedziało tej kobiecie: nie mogę ryzykować życia mojego syna, mówiąc o tym mężowi. Porywacz wiedział też, co robi. Mężczyźni statystycznie są bardziej skłonni współpracować z policją. Tylko skąd pewność, że to właśnie pani Krukowska podejdzie do skrzynki? Ktoś musiał na miejscu obserwować dom. Klikam zawzięcie, skupiając się teraz na małym tłumie dziennikarzy i gapiów z aparatami. Tego rodzaju zdjęć jest zdecydowanie mniej. Przecież nie po to ludzie zebrali się na tym chodniku. Niemniej jednak udaje mi się znaleźć dokładnie jedną fotografię, która może pomóc. Trochę przy tym szczęścia, ale los musi się przychylić w stronę poszukiwaczy przynajmniej raz. Na rzeczonym zdjęciu można zauważyć mężczyznę w kurtce jednej z wielu firm kurierskich, regularnie dowożących paczki na terenie kraju. Do tego czapka z daszkiem, która prawie zasłoniła jego twarz. Mimo tego wystarczająco dobrego, ale nie do końca przebrania, jestem prawie pewna, że to ten sam mężczyzna, który leży martwy na metalowym stole u Dominiki. Wydaje się, że właśnie odkryłam, czym zajmował się facet powiązany z porwaniem Marka i prawdopodobnie z zabójstwem Ewy na kilka godzin przed własną śmiercią. Można też oficjalnie potwierdzić, że mężczyzna posiadał co najmniej jednego wspólnika. Sam na dnie rzeki się nie znalazł, a pani Krukowska z kimś się kontaktowała prawdopodobnie po tym, jak już był martwy. Co też by pasowało do ogólnej teorii mówiącej, że mamy do czynienia z profesjonalistami, być może więcej niż jedną osobą. Między wspólnikami musiało dojść do kłótni czy innego zajścia i pozbyli się najsłabszego ogniwa. Historie Marka oraz moja i Ewy powoli zaczynają się składać w całość. Brakuje jednak nadal punktu wspólnego między sprawami. Motywu, który wytłumaczy motywację porywaczy oraz fakt, że wciągnęli mnie do swoich chorych działań. Ktokolwiek pozostał w grze, jest niebezpieczny. Dzwoni do mnie Łukasz. Krukowska właśnie wyszła z mężem z mieszkania. Lepiej przyjedź. Też mam nowe wiadomości. Wiem, kto próbował się z nią kontaktować. Serio? Tak szybko to ustaliłaś? Dobra, wsiadaj do samochodu, powiesz mi na miejscu. Muszę się skupić, żeby ich nie zgubić. Dostaję alert na telefon, że Łukasz właśnie udostępnił mi swoją lokalizację i że mam dostęp do tego, gdzie się znajduję w czasie rzeczywistym. Opuścił okolice mieszkania Krukowskich i wyjeżdżając z dzielnicy mieszkalnej, kieruje się na obrzeża miasta. Wskakuję za kółko i wciskam gaz do dechy. Łamię co najmniej kilka przepisów ruchu drogowego i zwalniam dopiero, kiedy na moim telefonie kropka oznaczająca moją lokalizację wyraźnie zbliża się do kropki Łukasza. Staję na skrzyżowaniu, planując skręcić w lewo, kiedy moją drogę przecina nieoznaczony samochód policyjny prowadzony przez Wojtkowiaka z inspektorem na miejscu pasażera. Wbijam wzrok w podłogę samochodu, żeby mnie przez przypadek nie zauważyli, a kiedy już przejeżdżają, kierując się w uliczkę, która także jest moim celem, rozglądam się w pośpiechu po samochodzie. Szukam czapki, okularów, szala, czegokolwiek, co utrudni rozpoznanie mnie. Niestety, nic takiego nie znajduję. Łukasz staje zaledwie 250 metrów za skrzyżowaniem, co zmusza mnie do poszukiwania godnego miejsca parkingowego. Łączy się z prywatnym detektywem przy pomocy zestawu głośnomówiącego. Policja tutaj jest, mówię półszeptem. Widziałam ich na poprzednim skrzyżowaniu. Chyba nie będę mogła do ciebie bezpośrednio dołączyć. Krukowscy wysiadają z samochodu. Znajdź jakieś ciche miejsce i pozostań na linii. Będę cię informować, co się dzieje. Nie podoba mi się ten układ, ale nie mam za bardzo wyboru. Ustawiam samochód za niewielkim busem, który sądząc po naklejkach dostarcza artykuły papiernicze do pobliskiego sklepu. Liczę na to, że po dokonaniu dostawy kierowca odjedzie i odsłoni mi miejsce zdarzenia, a do tego czasu jest całkiem niezłą przykrywką. Czekanie na rozwój wydarzeń jest najgorszym uczuciem, jakie na co dzień spotyka dziennikarza śledczego. Wyłączam silnik i kurczowo trzymam telefon przy uchu, słysząc tylko miarowy oddech Łukasza. Rozglądam się po okolicy na tyle, na ile pozwala mi na to ograniczona widoczność. Kilka małych sklepów, stare zapomniane kamienice, które wymagają remontu, a pomiędzy nimi powciskane małe domy, z których większość służy jako siedziba średniej wielkości przedsiębiorstw i gęsty zielony park. Nie widzę samochodu policjantów, ale może to i lepiej. Oni pewnie też mnie nie widzą. Idą w stronę parku. Ona trzyma w ręku jakąś kopertę, mówi głos dochodzący z telefonu. Czekam jeszcze kilka minut, które dłużą się nieznośnie. Nagle słyszę huk i stłumiony krzyk. Gdzieś zdecydowanie bliżej słychać odgłos otwieranych drzwi samochodu. Wysiadam, trzymając telefon nadal przy uchu. Widzę policjantów biegnących z bronią wyciągniętą przed sobą. Łukasz, jesteś tam? Prywatny detektyw nie odpowiada od razu, więc ja ruszam pędem w stronę parku, bacznie wypatrując samochodu Łukasza, który okazuje się sam próbuje dostać się bliżej. Tak szybko, jeszcze chyba nigdy w życiu nie biegłam. Z daleka widzę następującą scenę. Pani Krukowska przechodzi ewidentne załamanie nerwowe. Pan Krukowski chwyta się za głowę, a Wojtkowiak ze złości kopie w pobliski kosz na śmieci. Kolejny fragment historii Sylwii pojawi się już w następnym odcinku. Zanim jednak to nastąpi, wiedz, że możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się dodatkowe materiały i informacje. Podziel się swoimi wrażeniami dotyczącymi opowieści Śledząc Mrok online. Do usłyszenia.